Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
W małym miasteczku niedaleko Gdyni mieszkała pewna chrześcijańska rodzina. Grzegorz i jego żona Marysia. I oczywiście ich 12-letni syn Maciek. Rodzice dokładali oczywiście wszelkich starań, aby zapewnić swojemu synowi dobre wychowanie, a co ważniejsze, uczyć go wartości, o których mówi Słowo Boże. Maciek wiedział, że nie można oszukiwać, plotkować, kłamać, że trzeba być posłusznym rodzicom. Pewnego dnia mama Maćka odebrała go ze szkoły, która była oddalona od ich domu o jakieś 10 kilometrów. W samochodzie oznajmiła mu, że musi pilnie wrócić do przychodni, w której pracowała, i dokończyć papierkową pracę, której nie zdążyła jeszcze dokończyć. Poprosiła Maćka, aby po powrocie do domu zajął się lekcjami oraz posprzątał pokój, w którym zostawił tak zwany artystyczny nieład, kiedy wychodził rano do szkoły. Maciek był posłusznym chłopcem, więc mama również poprosiła, aby zjadł obiad, który przygotowała. Lodówka jest, powiedziała, pełna rzeczy, które możesz zjeść, gdybyś nadal był głodny. Tylko proszę cię o jedną rzecz, żebyś nie jadł kremu czekoladowego. Wiesz, że ostatnia wizyta u dentysty pokazała, że nie jest on najlepszy dla twoich zębów. Kiedy już dojechała na miejsce, mama ucałowała go w głowę, jak to zwykle robiła, na pożegnanie i ruszyła dalej w stronę pracy. Nie było jej kilka godzin, więc po jakimś czasie zadzwoniła zapytać, czy wszystko jest w porządku, czy zjadł, jak idzie mu odrabianie lekcji. Po zakończeniu pracy szybko zabrała papiery i ruszyła do domu. Wiedziała, że Maciek na nią czeka, a niebawem wróci także Grzegorz z pracy, którego chciała przywitać ciepłym posiłkiem, który będzie czekał na stole. Kiedy weszła do domu, jak zawsze spontanicznie i z radością przywitał ją Maciek. Mama szybko odpowiedziała, jednak kiedy spojrzała na chłopca po zdjęciu butów i płaszcza, jej wzrok utkwił w synu. Maćku, czy jadłeś krem czekoladowy? Zapytała. Nie, mamo, odpowiedział Maciek bez wahania. Maćku, czy na pewno nie jadłeś kremu czekoladowego pomimo mojego zakazu? Nie, mamo. Tym razem odpowiedź zajęła chwilkę, a głos, którym została wypowiedziana, był nieco niepewny. Synku, stań proszę przed lustrem i popatrz na swoją buzię. Maciek podszedł do lustra, zobaczył, że na policzku ma ślady kremu czekoladowego. Wiedział, że nie tylko wydało się to, że złamał nakaz swojej mamy, ale również to, że ją okłamał. Jako ludzie często staramy się ukryć nasze złe uczynki. To przed ludźmi, co czasem się udaje, a czasem przed Bogiem, co jak wiemy, jest zupełnie niemożliwe. W Biblii jest pewna historia, która jest zapisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, która mówi o decyzji, która miała bardzo poważne konsekwencje. Przeczytajmy ją. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział od 1 wersetu. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Fragment, który przeczytaliśmy, przenosi nas do ogrodu Eden, gdzie jeszcze niedawno nie było zupełnie niczego. Dwa rozdziały wcześniej czytamy, jak Bóg stworzył świat i ludzi, którzy go zamieszkiwali. Stworzył on świat doskonały, gdzie zwierzęta były roślinożerne, tak jak i ludzie, którzy nie musieli się bać dzikich zwierząt i tego, że zabraknie im pożywienia. Było to idealne miejsce, gdzie myślę każdy z nas chciałby żyć. Pełna symbioza z naturą i przede wszystkim bliska relacja z Bogiem, który przechadzał się po ogrodzie. Przeczytany fragment możemy podzielić na trzy części. Przyjrzyjmy się pierwszej z nich. Jest to rozmowa Ewy z wężem. Wąż został tu opisany w dość szczególny sposób, ponieważ, jak czytamy, po pierwsze był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta i umiał mówić. Co ciekawe, Ewa nie jest nawet zdziwiona tym, że wąż mówił. Najprawdopodobniej dlatego, że wszystko zostało dopiero stworzone. Ludzie byli krótki czas na ziemi, więc dopiero poznawali to, co zostało stworzone przez Boga. Już tutaj widzimy, że nie było to zwykłe zwierzę, lecz istota, w którą wcielił się szatan, który zwraca się do Ewy. Dlaczego do Ewy? Dlaczego to kobieta jest, można powiedzieć, celem diabelskiego ataku na Boże stworzenie? Odpowiedź znajduje się w 16 oraz 17 wersecie drugiego rozdziału Księgi Mojżeszowej. Pozwólcie, że przeczytam. Drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 16 werset. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Bóg skierował swój nakaz do Adama. Ewa zostaje stworzona dopiero po tym, jak Bóg przekazał Adamowi zakaz spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła. I tu na moment chciałbym się zatrzymać, ponieważ wielu z nas i mnie również nurtuje pytanie, dlaczego Bóg stworzył takie drzewo? Dlaczego taki zakaz? Dlaczego Bóg dał ludziom możliwość wyboru? Myślę, że dlatego, że nie chciał ślepo poddanego stworzenia, które bez zastanowienia robi to, co każe im stworzyciel. Takich, można powiedzieć, zaprogramowanych ludzików wykonujących rozkazy, ale ludzi, którzy świadomie wybierają to, co dobre i to chcą czynić. Wracając do rozmowy Ewy z wężem, widzimy, że szatan zwraca się do niej nie dlatego, że uznał kobietę za słabszy gatunek, co jest aktualnie tematem wielu sporów i powodem powstawania wielu ruchów, które walczą o równouprawnienie, ale zwyczajnie dlatego, że Ewa nie słyszała tego nakazu bezpośrednio od Pana Boga. Najprawdopodobniej Boży nakaz przekazał jej Adam. Czy jednak zrobił to dokładnie? Do tego zaraz dojdziemy. Szatan udowadnia swą inteligencję, poddając pod wątpliwość słowa, które wypowiedział Bóg. Słowa przekazane jej z drugiej ręki. Nie było sensu siać wątpliwości w Adamie i pytać o to Adama, ponieważ on z pewnością powtórzyłby to, co dokładnie powiedział mu Pan Bóg. W Ewie skutecznie zasiał jednak tą wątpliwość. Tak samo szatan działa dzisiaj, poddaje pod wątpliwość słowa Boga. Ile to nauk, ile to ruchów oraz interpretacji powstało i nadal powstaje. Chcemy decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Ewa, próbując się bronić, cytuje Boży nakaz, a jednak dodaje do niego słowa, których Bóg nie wypowiedział. Ona mówi, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać. Możemy tu przypuszczać, że Ewa wyolbrzymiła fakty, aby skuteczniej się bronić, lub może Adam przekazał jej niedokładnie Boży nakaz. Gdyby Bóg powtórzył swoje słowa do Ewy, brzmiałyby one tak samo, jak te, które powiedział do Adama. Warto na tym etapie powiedzieć, że obroną przed złem jest Słowo Boże w czystej postaci. Wąż w odpowiedzi nie tylko neguje konsekwencje, czyli śmierć, zjedzenia owocu, ale w odpowiedzi na słowa Ewy roztacza kuszące wizje stania się równym Bogu. Można powiedzieć, że na tacy podaje jej pragnienie, które jest aktualne cały czas. Chcemy sami o sobie decydować, chcemy być niezależni i samowystarczalni. Chcemy być swoimi własnymi bogami. Bardzo płynnie przechodzimy tutaj do części drugiej naszego tekstu, którą zatytułowałem Grzeszny czyn. Ewa staje przed decyzją. Do tej pory tylko rozmawiała z wężem o zakazie Boga, co tak naprawdę jeszcze nie jest grzechem samym w sobie, ale jak się okazuje, prowadzi do grzechu. W szóstym wersecie czytamy, że Ewa nie zna tego drzewa. Możliwe, że nie miała jeszcze okazji poznać wszystkich drzew w ogrodzie lub była zwyczajnie posłuszna Bożemu nakazowi, temu co usłyszała. Gdy jednak widzi, że są to owoce zdatne do jedzenia i że są miłe dla oczu, sięga po owoc. To właśnie jej wzrok, tak jak i nasz dzisiaj, jest zmysłem, który budzi pożądanie. Ewa nie tylko zrywa owoc, ale je, częstuje swojego męża. Tutaj nie do końca wiemy, czy Adam był bezpośrednio przy całej rozmowie Ewy z wężem, czy nie, ale w sumie jest to bez znaczenia, gdyż Adam zwyczajnie nie reaguje. Nie robi kompletnie nic poza tym, że zjada owoc. Wtedy, kiedy powinien stanąć jako mąż na straży nakazu Bożego, on nie robi niczego. I czy nie jest to niestety poważny problem i nas dzisiaj, mężczyzn? Gdy powinniśmy być strażnikami słowa i jego czystości w naszym małżeństwie, w naszych domach, w rodzinach, w naszych społecznościach, zwyczajnie nie robimy niczego. Powinniśmy prowadzić nasze żony, nasze dzieci w prawdzie Słowa Bożego. Duchowe przywództwo już w ogrodzie Eden budziło wiele wątpliwości, tak jak budzi wątpliwości dzisiaj. Co stało się z Adamem i Ewą? W końcu szatan obiecał im, że będą równi Bogu, gdy tylko zjedzą owoc. Przecież z taką właśnie myślą i pragnieniem sięgali po owoc, na który zwrócił ich uwagę szatan. Czytamy, że gdy tylko zjedli, zobaczyli, że zostali oszukani, bo ich oczy ujrzały jedynie swoją własną nagość i winę. Szatan obiecuje nam wiele na pozór cudownych rzeczy. Jednak prędzej czy później zobaczymy, że zostaliśmy oszukani, bo w jego słowach nie ma prawdy. Nagość Adama i Ewy skłoniła ich do tego, aby zrobić sobie ubrania. Chcieli zakryć swój wstyd, jakby to w ogóle było możliwe. Wtedy czytamy, że usłyszeli szelest Boga przechadzającego się po ogrodzie, więc się schowali. Kiedy do ich życia wszedł grzech, zaczęli się chować przed Bogiem, który do tej pory był wśród nich i z nimi rozmawiał. Na pytanie Boga, gdzie jest Adam, tłumaczy się on, że się wystraszył. Człowiek zaczął bać się Boga dopiero wtedy, kiedy w jego życiu pojawił się grzech. Nie odczuwał tego wcześniej, ale grzech zmienił jego relację z Bogiem w strach przed nim. Tutaj po raz kolejny widzimy, że Bóg swój nakaz przekazał bezpośrednio Adamowi, gdyż pyta właśnie jego, czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Nie używa liczby mnogiej, czy wam. On pyta, czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Nakaz został skierowany do Adama jako do męża, dlatego Bóg jemu zadaje właśnie to pytanie. Strasznie smutną okazuje się odpowiedź Adama, który stara się zrzucić winę na swoją żonę. Co gorsze, wini Boga, mówiąc, kobieta, którą mi dałeś, dała mi owoc i jadłem. Bóg darował Adamowi kobietę, aby była jego żoną, jego pomocą, była wsparciem dla niego. tę piękną relację zaplanowaną przez Boga zmienił właśnie grzech. Od 14 wersetu czytamy o konsekwencjach podjętych decyzji przez Adama i Ewę. Jest to trzecia, ostatnia część rozważanego fragmentu. Konsekwencje spadają na węża, na kobietę, na mężczyznę. Węża w postaci Bożego przekleństwa oraz ustanowienia nieprzyjaźni między nim a kobietą, między jej potomstwem a nim. Kobietę w postaci dolegliwości brzemiennych oraz poddania mężowi. I tutaj również warto nadmienić, że to poddanie było konsekwencją grzechu, a nie początkowym zamysłem Boga. Mężczyznę poprzez ciężką pracę i zdobywanie chleba w pocie czoła. W wyniku grzechu Adama i Ewy przeklęta zostaje ziemia. Jak dotąd to, co rosło, było piękne, doskonałe, odtąd ziemia ma zacząć wydawać ciernie i osty. Fakt popełnienia grzechu przez Adama i Ewę nie przysłonił jednak Bogu miłości, którą miał do swojego stworzenia. Dowodem tego jest choćby ubranie, które Bóg im daje, aby nie musieli chodzić zakryci liśćmi. W tym celu po raz pierwszy musi zginąć zwierzę. Grzech pierwszych ludzi ma wiele konsekwencji. Kolejną z nich jest wygnanie z ogrodu Eden, w którym rosło również drzewo życia. Bóg nie mógł pozwolić, aby ludzie, którzy jako grzeszne istoty żyli wiecznie. Postawił cheruby oraz płomienisty miecz wirujący, aby strzegły wejścia do ogrodu. Grzeszny człowiek odtąd nie mógł być w tak bliskiej relacji ze świętym Bogiem. Opis upadku człowieka to historia dotykająca bez wyjątku całą ludzkość. Adam i Ewa zostali stworzeni przez Boga doskonałymi, czystymi, nie mającymi nic wspólnego ze złem. Jednak człowiek dążył do uniezależnienia się od swojego Stwórcy i dlatego przekroczył rozkaz Boży. Chciał być podobny do Boga w jego niezależności i wszechwiedzy. Tymczasem przez swój upadek nie tylko nie osiągnął obiecanych dóbr, ale utracił też przyjaźń z Bogiem i nieśmiertelność ciała, która czyniła go podobnym Bogu. Pamiętacie historię Maćka, którą opowiadałem na początku? Po tym wszystkim Maciek bardzo mocno się rozpłakał. Było mu wstyd i bardzo źle z tym, co się stało. Przyznał się mamie do tego, że jadł krem czekoladowy i że ją okłamał. Musiał przeprosić, ale też ponieść konsekwencje swoich złych uczynków. Na jakiś czas stracił również zaufanie rodziców. Po wszystkim mama jednak powiedziała do niego: pamiętaj, że cokolwiek zrobiłeś lub zrobisz, nie sprawi, że przestaniemy cię kochać. Trzeci rozdział to napomnienie każdego z nas oraz zapewnienie nieuchronności Bożej kary, Bożego sądu za grzech, niezależnie czy po tej, czy po tamtej stronie wieczności. Bóg nie stworzył nas z grzeszną naturą, stworzył nas doskonałymi. W momencie popełnienia grzechu przez Adama i Ewę człowiek poznał, czym jest zło. Czy nie jest tak z nami dzisiaj? Każdego dnia podejmujemy decyzje, które niosą ze sobą błogosławieństwo lub konsekwencje. Ukrywamy nasz grzech w naszych domach, w naszym życiu, w naszych myślach, w miejscach według nas niedostępnych. Żyjemy opierając się pokusom, wybierając pomiędzy dobrem a złem. Bóg jednak widzi twój grzech i chce cię z niego uwolnić i oczyścić. Dlaczego? Bo stworzył cię i cię kocha. Kocha cię pomimo twojego grzechu. Kocha cię tak bardzo, że dał obietnicę przyjścia swojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego ofiarował na krzyżu za twoje i moje grzechy. Ludzka natura to skłonność do grzechu. Jedynie posłuszeństwo Bogu jest tym, co nas przed tą skłonnością chroni. Bóg jest święty i nienawidzi grzechu, jednak swej miłości do swojego stworzenia dał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył zło. Upadek pierwszych ludzi to smutna historia dotykająca nas osobiście. Ta historia o tym, jak jedna decyzja doprowadziła do tego, że grzech wszedł do życia ludzi, także i do mojego i twojego życia. Jednak pamiętaj, że pomimo twojego grzechu Bóg dał obietnicę przyjścia swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na świat, aby cię uratować od wiecznego potępienia.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.